Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2017 rok. Zakłada on, że PKB ma wzrosnąć o 3,6%, deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9% PKB, a inflacja 1,3%. Deficyt ma być nie większy niż 59 miliardów 300 milionów złotych. Przyszłoroczne dochody budżetu wyniosą 324 miliardy złotych, zaś wydatki 383 miliardy. Przez miesiąc będą trwały dyskusje w Radzie Dialogu Społecznego oraz rozmowy Ministerstwa Finansów z poszczególnymi resortami, a we wrześniu pełny dokument ma trafić do parlamentu. Rząd jest zdeterminowany, by odbudować dochody podatkowe budżetu, utrzymać stabilność finansów publicznych przy wsparciu wzrostu gospodarczego, powiedziała po posiedzeniu premier Beata Szydło.
Ażeby wydawać pieniądze racjonalnie, aby przede wszystkim utrzymać stan finansów publicznych w jak najlepszej kondycji, żeby był niski deficyt i żebyśmy mogli zarówno móc powiedzieć, że odbudowujemy finanse państwa, że tworzymy system, który jest stabilny, który jest przewidywalny, a z drugiej strony realizujemy te najważniejsze priorytety, najważniejsze cele, które zakłada rząd związany z naszą polityką prorodzinną, prospołeczną, polityką bezpieczeństwa, no i to najważniejsze wyzwanie, czyli polityka rozwojowa.
W projekcie ustawy budżetowej uwzględniono planowane zmiany dotyczące wieku emerytalnego oraz kontynuację programu 500+, podkreślił minister finansów Paweł Szałamacha.
W przyszłym roku będziemy realizować nie tylko w pełni sztandarowy program Wielki Sukces Polityki Prorodzinnej nasz, czyli program powszechnego wsparcia rodzin 500+, przez cały rok kalendarzowy. Dzisiaj dokonaliśmy wielkiego przełomu. Jest on finansowany na bezpiecznym poziomie roku, pomimo, że nie ma jednorazowych wpływów z aukcji na internet szerokopasmowy 9 miliardów LTE. Finansujemy także szereg innych zamierzeń. Jest poczyniona rezerwa na decyzję co do obniżonego wieku emerytalnego. O 2 miliardy będą wyższe wydatki infrastrukturalne w budżecie ministra Adamczyka na programy kolejowe i drogowe. Uruchomiony zostanie program przekopu przez Mierzeję Wiślaną.
We wstępnym projekcie budżetu na 2017 rok rząd zakłada wpływy z podatku od sklepów na wysokość 1,6 mld złotych, poinformował szef resortu finansów. Polskie siły zbrojne monitorują niezapowiedziane działania zbrojne Rosji. Meldunki na bieżąco otrzymuje prezydent Rzeczpospolitej, premier i minister obrony narodowej. Polska pozostaje również w stałym kontakcie z sojusznikami. Nie ma obecnie żadnego zagrożenia dla naszego kraju, poinformował Polski Resort Obrony Narodowej po odprawie szefostwa dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, służb kontrwywiadu i służby wywiadu wojskowego. Zwołał ją szef MON-u Antoni Macierewicz po uzyskaniu informacji o sprawdzaniu gotowości bojowej wojsk rosyjskich, mówi rzecznik MON-u Bartłomiej Misiewicz.
Według Rosji w działaniach tych uczestniczy 100 tysięcy żołnierzy, którzy są przemieszczani na odległościach od 500 do 2000 kilometrów. Zaangażowane są w to wszystkie rodzaje wojsk. Ministerstwo Obrony Rosji przekazało te informacje na temat podjętych działań polskiemu atasze, również atasze pozostałych państw NATO. Nasze siły zbrojne stale sytuację monitorują, meldunki na bieżąco otrzymują pan prezydent, pani premier i minister obrony narodowej. Jesteśmy również w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami. Oczywiście odbieramy to sprawdzenie gotowości bojowej Rosji jako kolejną prowokacyjną próbę wywarcia presji na Zachód przed spotkaniem najbogatszych państw świata, czyli G20.
W czwartek Rosja rozpoczęła niezapowiedzianą kontrolę gotowości bojowej i mobilizacyjnej w zachodnim, centralnym i południowym okręgu wojskowym oraz w wojskach powietrzno-desantowych i lotnictwie transportowym. Ćwiczenia mają potrwać do 31 sierpnia bieżącego roku. ABW skierowała do prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy zakupie przez KGHM kanadyjskiej spółki będącej właścicielem złóż metali w Chile. Chodzi o firmę Quadra, którą nabył KGHM w 2012 roku. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby zarządzające miedziowym gigantem dotyczy okresu od grudnia 2010 roku do marca 2012 roku. Przestępstwo miałoby polegać na wyrządzeniu szkody w wielkich rozmiarach w majątku KGHM. Za przestępstwo, które ma być przedmiotem śledztwa, grozi do 10 lat więzienia. Poseł Maciej Małecki, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, przypomina, że jeszcze jako poseł opozycji wielokrotnie pytał o kulisy umowy. Zwraca uwagę, że ta inwestycja ciągnie w dół wyniki całego KGHM-u.
Liczę, że dzisiaj prokuratura dokładnie wyjaśni, czy ówcześni prezesi KGHM-u, ludzie z nadania ekipy Platformy i PSL-u, kiedy podpisywali umowę, to czy kierowali się dobrem KGHM-u i polskim interesem narodowym, czy też na, czy na podpisanie umowy w takiej wersji nie miały wpływu jakieś inne, mówiąc najdelikatniej, nierynkowe argumenty. Zarzuty wysuwane przez ABW są bardzo poważne, bowiem dotyczą jednej z największych polskich spółek. Dotyczą ogromnej inwestycji Polski za granicą.
Polska Spółka Miedziowa zapłaciła za Kładrę ponad 9 miliardów złotych. W momencie przejęcia spółka ta posiadała udokumentowane zasoby miedzi w wysokości ponad 8 milionów ton oraz znaczne zasoby innych metali, jak m.in. złoto i molibden. W Dubrowniku w czwartek rozpoczęło się dwudniowe forum państw Trójmorza. Uczestniczy w nim prezydent Polski Andrzej Duda. Szef polskiego państwa w czwartek odbył bilateralne rozmowy z prezydent Litwy oraz Chorwacji. Rozmowy szefów państw dotyczyły m.in. implementacji postanowień warszawskiego szczytu NATO, pokoju i bezpieczeństwa na Ukrainie. Rozmowy i panele tematyczne skupiały się również na współpracy w zakresie infrastruktury energetycznej i transportowej. Prezydent Andrzej Duda wskazał na potrzebę zacieśniania integracji oraz rozwoju współpracy gospodarczej państw Trójmorza, co, jak dodał, ma stworzyć lepsze warunki do realizacji strategicznych projektów.
Z jednej strony infrastruktura energetyczna, która pozwala na dywersyfikację dostaw, która pozwala na wzajemne wspieranie się w przypadku jakichkolwiek sytuacji kryzysowych. Z drugiej strony infrastruktura transportowa. Myślę tutaj przede wszystkim o infrastrukturze drogowej i kolejowej. I dyskusja o konkretnych projektach, które w wielu przypadkach są już w tej chwili w fazie realizacji, takich jak Rail Baltica, czy takich jak Amber Rail, a więc projekty kolejowe, takich jak Via Baltica, czy też Via Carpatia. I wielu innych, które dzisiaj już powodują, że ta nasza część Europy odzyskuje tą możliwość, no właśnie, komunikowania się, tak, w szerokim tego słowa znaczeniu i wzajemnego wspierania się.
Forum Państw Trójmorza jest wspólną inicjatywą prezydentów Polski i Chorwacji. Przedstawiciele 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej przyjęli wspólną deklarację o ustanowieniu nieformalnego politycznego mechanizmu współpracy i koordynacji działań na rzecz rozwoju korytarza północ-południe. Dokument dotyczy współpracy w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. Za rok forum odbędzie się we Wrocławiu. Sprawy Turcji idą w dobrym kierunku, powiedział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, podsumowując swoją wizytę w tym kraju. W tak zwanej misji rozpoznawczej towarzyszył mu szef MSZ Rumunii. Minister Witold Waszczykowski wskazał, że relacje turecko-rosyjskie nie zacieśniają się, tylko wracają do stanu sprzed kilku miesięcy. Po konsultacjach z szefami MSZ-u Turcji i Rumunii w Ankarze podkreślił, że należy utrzymać drogę Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej w przyszłości. W tej chwili Turcja i Europa to partnerzy, którzy są sobie nawzajem potrzebni. Powiedział polski minister spraw zagranicznych.
Naszym zdaniem w Warszawie uważamy, że te relacje powinny być kontynuowane. Właśnie tym bardziej teraz, po tych tragicznych wypadkach, jakie miały miejsce w ubiegłym miesiącu. Uważamy, że te relacje powinny być jeszcze bardziej intensywne, dialog powinien być jeszcze bardziej intensywny, aby utrzymać nasze relacje i utrzymać tą drogę Turcji do członkostwa kiedyś w przyszłości w Unii Europejskiej.
Wizyta szefa polskiego MSZ-u miała charakter tak zwanej misji rozpoznawczej po nieudanym zamachu stanu, do którego doszło w Turcji w lipcu. Jednocześnie było to drugie spotkanie w formule Polska-Turcja-Rumunia. Minister Witold Waszczykowski rozpoczął serię spotkań trójstronnych w czerwcu w Warszawie. W środkowych Włoszech trwa przeszukiwanie gruzów w celach znalezienia osób, które mogły przeżyć środowe trzęsienie ziemi. Zginęło wtedy co najmniej 247 osób, 368 zostało rannych, liczba ofiar stale rośnie. Służby i ratownicy poszukują jeszcze żywych osób pod zawalonymi budynkami. Polskie MSZ poinformowało, że w trzęsieniu ziemi nie zostali poszkodowani Polacy, mówi dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ-u Rafał Sobczak.
Mamy w tym momencie informację, że ten bilans niestety zarówno ofiar śmiertelnych, jak i rannych powiększa się. To są informacje, które płyną oficjalne, które płyną ze strony służb włoskich. Mówi się już w tym momencie około ponad 200 osobach śmiertelnych. Natomiast w tym momencie mogę potwierdzić, że nie mamy informacji, nie mamy sygnału od strony władz włoskich, specjalnego sztabu kryzysowego, który został powołany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Włoch, by wśród zidentyfikowanych od wczoraj osobach, ofiarach czy też poszkodowanych byli polscy obywatele.
Trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech miało siłę 6,2 stopnia w skali Richtera. Ognisko wstrząsów zlokalizowano w odległości około 80 km na południowy wschód od miasta Perugia, na niewielkiej głębokości 10 km. Najbardziej dotknięte są regiony Umbria i Latium. Wstrząsy odczuwalne były także w Rzymie. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.